Rozdział 13. Szczur hotelowy. Gdy już niemal wszyscy goście zostali przedstawieni doktorowi Dolittle, zadziwił mnie on, jak to często bywało, swą niezwykłą pamięcią rozpoznawania zwierzęcych obliczy. Wśród tysięcy szczurów i myszy, które wszystkie wpatrywały się w niego z zachwytem i podziwem, wskazał nagle na jednego ze szczurów i szepnął do białej myszy: co to za szczur ten, który tam trze sobie nosek lewą łapką? To szczur hotelowy, odrzekła biała mysz. Czy chciałby pan z nim pomówić? Ale szczur, o którego chodziło, zauważył już, że doktor Dolittle zwrócił na niego uwagę i bardzo dumny z tego wyróżnienia zbliżył się natychmiast. Wydajesz mi się znajomy, rzekł doktor. Chciałbym sobie przypomnieć, gdzie cię widziałem. A, to przecież ja jestem tym szczurem, którego pewnego razu przyniesiono do pana doktora ledwo żywego, pamięta pan? Było to 4 lata temu. Moi dwaj bracia obudzili pana o 6 rano. Przypadek był nagły, byłem zupełnie nieprzytomny. O, naturalnie teraz sobie przypominam, zawołał doktor, a następnego ranka zabrano cię, zanim wstałem. Nie miałem potem sposobności porozmawiania z tobą. Jakim to sposobem zostałeś wtedy tak ciężko ranny? Zostałem przejechany, odrzekł szczur i zapatrzył się w dal pod wpływem smutnego wspomnienia. Przez wózek dziecinny, w którym leżało dwoje bliźniąt dobrej wagi. Stało się to... Ale to jest długa historia. Bardzo chętnie jej wysłucham, rzekł doktor Dolittle. Pora poobiednie nadaje się najlepiej do słuchania opowiadań. Sprawi mi to prawdziwą przyjemność, brzmiała odpowiedź szczura, o ile tylko całe towarzystwo nie znudzi się moim opowiadaniem. Przez tłum myszy i szczurów przebiegł radosny, pełen oczekiwania pisk i wszyscy zasiedli, aby słuchać wygodnie. Gdyż mało jest rzeczy, które by szczury i myszy tak lubiły jak słuchanie opowiadania, wszystko wskazywało na to, że będzie to bardzo zajmujące. Około 5 lat temu, zaczął szczur hotelowy, postanowiłem urządzić się w hotelu. Wiele szczurów uważa hotel za niebezpieczne miejsce zamieszkania, ale ja nie podzielam tego zdania. Gdy się przywyka do życia hotelowego, nie grozi tam więcej niebezpieczeństw niż gdzie indziej. A ja lubię urozmaicone, pełne wrażeń życie, ruch i tłumy ludzi chodzących tam i z powrotem o wszystkich porach dnia i nocy. Tak więc razem z moimi braćmi wyszukaliśmy sobie miły stary hotelik niedaleko stąd, w niewielkim mieście ogrodzie. Kuchnia była dobra, to też postanowiliśmy zamieszkać tam na stałe. W hotelu były ładne, rozległe piwnice, a wszędzie było mnóstwo jedzenia, począwszy od owsa w stajniach po drugiej stronie dziedzińca, aż do okruchów chleba i sera na podłodze sali restauracyjnej. Razem z nami mieszkał tam jeden szczur, dość dziwaczne stworzenie. Nie był on, jakby to powiedzieć, na poziomie towarzyskim. Żadne z osiedli szczurzych, dbając o porządek, nie zuniosłoby go u siebie. Ale ja przypadkiem uratowałem mu niegdyś życie, gdy napadł go pies i od owej chwili nie odstępował mnie na krok. Nazywał się Zes i miał tylko jedno oko. Zes umiał wspaniale biegać. Mówiono, że w wyścigach oszukuje, ale nie chciałem temu nigdy wierzyć. Miał tak silne płuca i taką lekkość w biegu, że mógł się obejść bez oszukiwania. Posiadał wszystkie warunki na to, aby zwyciężać. Jakkolwiek tam zresztą było, gdy się do mnie zwrócił z zapytaniem, czy może z nami zamieszkać, powiedziałem do mego starszego brata: Szapciu! Moi bracia nazywali się Szapcio i Szepcio. Zdaje mi się, że w tym Zezie tkwi jednak coś dobrego. Wiesz przecież, jak to bywa w życiu, gdy szczur ma złą opinię, wszyscy chętnie wierzą temu, co o nim źle świadczy, a nikt nie chce widzieć jego dobrych stron. Biedny Zez jest wyklęty ze społeczeństwa. Przyjmijmy go do nas. Dobrze, powiedział Szapcio, chociaż obawiam się, że większość naszych przyjaciół odwróci się od nas. Zes istotnie wygląda dziwacznie, ale nie dbam o opinię. Jeśli ty, Szapciu, tak mnie nazywali pieszczotliwie w rodzinie, chcesz, żeby z nami zamieszkał, weźmiemy go do siebie. Zes wszedł więc do naszej rodziny i zamieszkał w starym hotelu w mieście ogrodzie, na moje szczęście, jak to później zobaczycie. Co prawda pod jednym względem nie zgadzaliśmy się z nim nigdy. Zes był trochę filozofem i zwykł umawiać: polegaj tylko na samym sobie, na własnym rozumie, taka jest moja zasada. Ja zaś wierzyłem przede wszystkim w ochronę dobrze położonej norki. Możecie sobie wyobrazić, jakie straszne niebezpieczeństwa czyhają na nas w takim hotelu. Niezliczona liczba psów, co najmniej 2 albo 3 koty, mnóstwo pułapek i trucizn na szczury i tłumy ludzi wałęsających się tam i z powrotem przez cały dzień. Norka, którą sobie sam urządziłem, znajdowała się tuż obok nory mego brata, ale mieliśmy wszyscy jedno wspólne wejście. Była to najładniejsza i najwygodniejsza nora, jaką kiedykolwiek miałem. Przylegała do tylnej ściany kuchennego komina, którego cegły były zawsze ciepłe. W noce zimowe spało się tam wybornie. Często mawiałem, widzisz, Zez, ja czuję się najpewniej dopiero wtedy, gdy wracam do mojej dziury. Wszystko mi jedno, co się dzieje, póki siedzę spokojnie u siebie w domu. Zez, mrużąc złośliwie swoje jedyne oko, odpowiadał, zdaje ci się tak dlatego, że norę swoją znasz dobrze i jesteś do niej przywiązany. W hotelu mieszkały dwa koty. Zwinięte w kłębek najczęściej drzemały przy kominku w bawialni. Karmiono je dwa razy dziennie, a my, szczury hotelowe, znałyśmy ich zwyczaje i zdawałyśmy sobie sprawę z każdej godziny ich rozkładu dnia. Nie lękałyśmy się ich, gdyż były leniwe i przekarmione, ale mniej więcej raz na miesiąc postanawiały i one zapolować na myszy i szczury, a znały nasze nory równie dobrze jak my ich zwyczaje. Pewnego razu, jak gdyby opętane, rozpoczęły polowanie na szczury, które trwało przez 3 dni. Nasze straże dały nam znać, że nieprzyjaciel się ruszył. Czuwały one dzień i noc na zmianę, co było konieczne przy takim natłoku psów, kotów i ludzi w hotelu. Odtąd nie odważałyśmy się oddalać zbytnio od naszych nor. Mimo to zdarzyło się, gdy wracałem przed wieczorem do domu, że natknąłem się na koty. Jeden z nich stanął na warcie przed moją norą, drugi zaczął mnie gonić. Nie straciłem jednak głowy. Już setki razy bywałem ścigany, wprawdzie nigdy przez dwa koty jednocześnie. Nie było żadnej nadziei, abym mógł się dostać do mojej nory. Cofnąłem się więc i wyskoczyłem przez otwarte okno na ulicę. Szczur hotelowy zamilkł na chwilę, aby odkaszlnąć, przy czym nie zapomniał dla przyzwoitości zakryć sobie łapą pyszczka. Tymczasem napięcie słuchającej publiczności, która znała wzruszenia z podobnych gonitw z własnego doświadczenia, wzmogło się niesłychanie. Wyskoczyłem więc, ciągnął dalej szczur i jego oblicze skrzywiło się na to bolesne wspomnienie i wpadłem tuż pod koła dziecinnego wózka. Tylne koło przejechało przez moje ciało, poczułem, że jestem ciężko ranny. Niańka wrzasnęła, pfe, szczur! I uciekła wraz z wózkiem i bliźniętami. Byłem przygotowany na to, że teraz koty rzucą się na mnie i wykończą mnie ostatecznie. Byłem bezsilny. Moje tylne nogi straciły zupełnie władzę i mogłem najwyżej posuwać się na przednich łapkach z powolnością żółwia. Mimo to szczęście nie opuściło mnie całkowicie. Zanim koty zdążyły skoczyć ku mnie, ukazał się na widowni pies przywabiony hałasem. Mnie nie zauważył, ale za obu kotami pognał z szybkością 70 mil na godzinę. Mimo to miałem świadomość swojej trudnej sytuacji. Nie wiedziałem, co mi jest, ale czułem straszne bóle. Krok za krokiem w przeświadczeniu, że mogę być w każdej chwili schwytany przez nieprzyjaciela, powlokłem się z powrotem w stronę domu. Na szczęście był to rodzaj sutereny, której okno znajdowało się na tym samym poziomie, co ulica, gdyż inaczej nie mógłbym się przez nie nigdy prześliznąć. Było to niedaleko od miejsca, gdzie zostałem ranny, ale nigdy nie zapomnę nieskończonych cierpień doznanych w tej krótkiej drodze. Przez cały ten czas powtarzałem sobie wciąż i wciąż na nowo... Moja norka. Gdy się tylko dostanę do mojej norki, wszystko będzie dobrze. Muszę się tam dostać, zanim koty powrócą.